Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Boguckie, także były wojewoda zachodniopomorski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
Panie pośle, seria pożarów dotknęła Polskę. Minionego weekendu pożary wybuchały, te najgroźniejsze oczywiście w Warszawie. I choć polska policja mówi, że ciężko je ze sobą połączyć, no to ludzie mówią swoje oczywiście, no i pytają o zabezpieczenie infrastruktury, także tej krytycznej. A w związku z tym, że pan był wojewodą zachodniopomorskim, no to zapytam, jak to jest z tą infrastrukturą na wypadek, gdyby ktoś chciał zrobić krzywdę?
Infrastruktura krytyczna, infrastruktura wrażliwa, czyli także szpitale, różnego rodzaju obiekty, które no, służą ratowaniu życia, zdrowia i pomocy mieszkańcom, powinny być w sposób szczególny chronione, zwłaszcza mając na uwadze to, co dzieje się za naszą granicą. Ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem wojewodą zachodniopomorskim, naprawdę potężne ataki na sieć informatyczną. Tego, można powiedzieć, mieszkańcy nie dostrzegali, bo to się, można powiedzieć, odbywało w zaciszu gabinetów informatyków i odpowiednich służb, odpieranie oczywiście tych ataków, ale ta wojna ma bardzo różne wymiary, więc ja nie chcę oczywiście przesądzać, czy ta seria pożarów w Warszawie, na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w wielu miejscach w Polsce jest ze sobą powiązana. Tutaj powinny odpowiedzieć odpowiednie służby, nie tylko policja. Nie tylko policja, ale także nasze służby specjalne powinny się tym zająć. Natomiast no, dzisiaj my nie mamy przede wszystkim stanowiska takiego jasnego, czytelnego ze strony polskiego rządu i ministra spraw wewnętrznych, a także koordynatora służb, który dzisiaj jest jedną osobą, bo już pan Kierwiński nie jest szefem MSWiA. Ja nie widzę tutaj jakiegoś zespołu zarządzania kryzysowego w tej sprawie. No, oczywiście to może być przypadek, ta seria pożarów, no ale sam fakt, że jest to seria, no powoduje, że to powinno być bardzo mocno zbadane przez policję i przez pozostałe służby, a tutaj nie widzę odpowiedniego działania ze strony nadzorujących te służby i samych służb.
Pan mówił o atakach tych informatycznych, no to chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że podczas ostatnich wyborów tych samorządowych, no polskie sieci informatyczne także były celem ataku. Nie wiadomo oczywiście skąd ten atak, można się tylko domyślać, ale ja zapytam o taką infrastrukturę, no zwyczajną, która jest obok nas, no bo w każdej miejscowości jest jakieś ujęcie wody, w każdej miejscowości jeżdżą autobusy miejskie. Czy mamy wystarczająco służb, na przykład policji, do tego, żeby bacznie obserwować, czy ktoś koło takiego ujęcia wody nam się nie kręci, a być może powinniśmy zaangażować w większej mierze społeczeństwo i powinniśmy uczyć się pewnej obywatelskości.
Zdecydowanie tak. No, żadne państwo nie jest przygotowane na to, żeby wszędzie postawić policjanta, żołnierza, strażnika granicznego czy innego mundurowego i to jest jakby oczywiste. Natomiast z drugiej strony my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. My wszyscy na swoich barkach dźwigamy odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Przyzwyczailiśmy się już, można w jakiś sposób powiedzieć, do tego, co dzieje się na Ukrainie, bo wtedy, kiedy wojna wybuchała, wszyscy byliśmy bardzo tym przejęci. Dzisiaj, no, po tych wielu, wielu miesiącach trwającej wojny, no, to naturalne, że się przyzwyczajamy do tego, że ta wojna toczy się za naszą granicą, ale to przyzwyczajenie powinno przerodzić się w taką czujność, nie powinno być przyzwyczajeniem, czyli jakby znieczuleniem, że nic się nie dzieje, to powinna być jednak daleko posunięta czujność nas wszystkich, którzy poruszamy się samochodami, komunikacją miejską, kiedy odprowadzamy nasze dzieci do przedszkola, czy kiedy wracają nasze dzieci, czy idą do szkoły. I tutaj powinna być edukacja zarówno tych dorosłych przedstawicieli naszego społeczeństwa, ale także młodzieży, także dzieci, żeby patrzyły, co się wokół nich dzieje, tak jak uczymy dzieci, młodzież, tak jak sami reagujemy na różnego rodzaju inne zagrożenia. To powinien być elementarz. Myślę, że tego jeszcze wciąż u nas brakuje, bo wtedy łatwiej by było służbom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo reagować. To myślę, że jest taka rzecz, którą powinniśmy jeszcze przepracować. I pojawiają się z różnej stron sceny politycznej i także eksperckie głosy, jeszcze wrócę do tych pożarów, że na pewno trzeba tę sprawę zbadać. Są też takie głosy, no, że tutaj, mimo że jest to seria pożarów, to ona, trudno ją ze sobą powiązać, no, że gdyby to było inspirowane ze strony rosyjskiej, no to tutaj właściwie nie wywołuje to jakichś daleko idących skutków, czy nie pociąga ze sobą daleko idących skutków, chociażby dla życia i zdrowia, i na szczęście, i dzięki Bogu. Natomiast my nie możemy wykluczyć również pewnego testowania systemu, prawda? Czyli jak reagują służby na sytuacje kryzysowe. No a mam wrażenie, że tutaj akurat przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie zarządzania kryzysowego, czyli to, co leży po stronie, mówiąc wprost, polityków odpowiedzialnych za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, w moim przekonaniu nie wygląda to najlepiej. No i zobaczymy, co będzie dalej.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy teraz o wyborach tych najbliższych europejskich. Mamy maraton taki wyborczy po wyborach parlamentarnych, wybory samorządowe teraz do Parlamentu Europejskiego. No nie wiem, jak zachęcić Polaków do tego, żeby poszli do urn wyborczych i ta frekwencja była wysoka. Chociaż jeżeli tak patrzeć z interesu Prawa i Sprawiedliwości, to wam chyba nie zależy na wysokiej frekwencji, panie pośle.
To nie jest tak. W tych wyborach frekwencja na przykład z punktu widzenia województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, czyli tego okręgu do Europarlamentu, w którym będą głosować nasi mieszkańcy, jest niezwykle ważna, bo nie wszyscy o tym wiemy, bo przecież nie muszą mieszkańcy się na co dzień zajmować polityką i systemem politycznym, ale to właśnie frekwencja decyduje, ile mandatów przypada w danym okręgu wyborczym w wyborach do Europarlamentu, bo to nie jest stała liczba mandatów, więc czym więcej mieszkańców z Pomorza Zachodniego, z ziemi lubuskiej pójdzie do urn wyborczych, tym więcej mandatów przypadnie po prostu w okręgu dzielonych na poszczególne komitety wyborcze przedstawicieli poszczególnych partii, więc my na pewno będziemy zachęcać do tego, żeby iść do tych wyborów.
A jak pan szacuje, ile mandatów zdobędzie Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach? Tylko powiedzmy, że w tej chwili ma dwa mandaty, to jest pani Elżbieta Rafalska, także pan Joachim Brudziński zasiadają w Europarlamencie. Dwa mandaty dla PiS-u z tego okręgu.
Patrząc na sondaże, wiele wskazuje na to, że będzie to jeden mandat dla Prawa i Sprawiedliwości, ale ja pamiętam tą sytuację sprzed 5 lat, kiedy też mówiliśmy, że wszystko wskazywało, że będzie ten jeden mandat, tak jak jeszcze wcześniej. No, okazało się, że przypadły dwa mandaty, wywalczyliśmy dwa mandaty, więc wszystko jest w grze. Wybory są 9 czerwca. Wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby wziąć w nich udział. Pan zapytał, dlaczego wziąć w nich udział, właściwie po co wziąć w nich udział. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj na forum Parlamentu Europejskiego, w Komisji Europejskiej, w Brukseli, w Strasburgu decydują się sprawy dotyczące nas wszystkich. To nie jest już dzisiaj jakby zupełnie oderwane od naszej rzeczywistości, ale to są na przykład kwestie cen prądu, gazu, opłat za ciepło, bo dzisiaj to, co decyzje, które są podejmowane w Europarlamencie i w Komisji Europejskiej, w sposób bezpośredni rzutują na jakość naszego życia. I na przykład kwestia podwyżek, która nas czeka w lipcu, jest to kwestia związana z decyzjami, które zapadają w Unii Europejskiej, na które niestety nieodpowiednio, że tak powiem, reaguje dzisiejszy polski rząd, bo te osłony, które są przygotowywane, są tylko takim listkiem figowym i tak naprawdę 4/5 polskich gospodarstw, które dzisiaj korzystają z osłon różnego rodzaju, przygotowanych jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, później przez krótki czas kontynuowanych przez nowy rząd, po prostu tych osłon nie będzie i wszyscy odczujemy olbrzymie podwyżki w drugiej połowie roku, ale te podwyżki swoje źródło mają w decyzjach Unii Europejskiej, a więc także Parlamentu. Także musimy iść do tych wyborów po to, żeby wybrać ludzi, którzy będą tam chronić polskiego interesu. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej normalnej, rozsądnej, szanującej kieszenie Polaków i szanującej polską suwerenność.
A dlaczego pan się nie wybiera do Europarlamentu?
Ja jestem po dwóch kampaniach wyborczych. Jedna parlamentarna, kiedy z 5. miejsca udało mi się zrobić na naszej liście ten drugi wynik. Dziękuję za te ponad 26 tysięcy głosów. Nigdy nie dość podziękowań. A później taka duża kampania prezydencka w Szczecinie. Ja mam tutaj swoje zadania. Jestem członkiem Komisji Śledczej do spraw tego kłamstwa wizowego, które było kolportowane głównie przez polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili o 300 tysiącach czy 250 tysiącach sprzedawanych wiz. Dzisiaj wiem, że żadne wizy polskie nie były sprzedawane. Były nieprawidłowości, ale one zostały, można powiedzieć, na nie zareagowano jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc mam tu swoje zadanie. Jestem w parlamencie, mam też swoją sytuację rodzinną, która nakazuje mi więcej uwagi poświęcić, że tak powiem, sprawom rodzinnym, ale będę angażował się w tę kampanię, w kampanię naszych kandydatów i naszego lidera do Europarlamentu Joachima Brudzińskiego, najaktywniejszego, jak dobrze pamiętam, polskiego posła, europosła właśnie w Parlamencie Europejskim, człowieka, który naprawdę ma na sercu dobro Polski, ale także, który ściągnął wiele inwestycji na Pomorze Zachodnie.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zostały nam zaledwie 2 minuty. Chciałem zapytać pana o ten próg dochodowy i kwotę wolną od podatku, bo ona znalazła się w obietnicach wyborczych waszych przeciwników politycznych. Pan z mównicy sejmowej bardzo mocno zaatakował premiera Tuska.
To nie był atak, to było opisanie rzeczywistości. No, Tusk okłamał Polaków, okłamał również swoich wyborców. No, zaprezentował coś, co nazwał 100 konkretami. Te 100 konkretów miało być prowadzonych w 100 dni. Zaledwie kilka z nich zostało wprowadzonych, ale mówił o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Mówił o kwocie wolnej od podatku podwyższonej do 60 tysięcy złotych. Ja przypomnę, że my jako Prawo i Sprawiedliwość tę kwotę podnieśliśmy 10-krotnie, z 3 tysięcy do 30 tysięcy złotych, co pozwoliło zostawić w kieszeniach Polaków rocznie 3600 zł. Gdyby ta obietnica, ta zapowiedź została zrealizowana, to kolejne 3600 zł zostałoby rocznie w kieszeni każdego Polaka pracującego. Tak się nie stanie. Te pieniądze, można powiedzieć, zostały obiecane, ale nigdy nie trafią do kieszeni polskich obywateli. Zostaną w budżecie. No i Donald Tusk po raz kolejny okłamał wyborców. No, jest takie powiedzenie w Platformie Obywatelskiej, słyszeliśmy je na niektórych nagraniach, że obietnice wiążą tych, którzy w nie wierzą, albo dwa razy obiecać, to jak raz dać. No, wciąż ta polityka kłamstwa niestety i wprowadzania w błąd, oszukiwania Polaków ma swoje miejsce, dlatego to moje mocne wystąpienie. Pan wspomniał również o progach. No, gdyby była wyższa kwota wolna od podatku, to część Polaków, po prostu tych więcej zarabiających, nie wchodziłoby w wyższy próg podatkowy. To byłyby kolejne pieniądze, które zostałyby w kieszeniach. No i jeszcze jedna rzecz trzeba o tym bardzo mocno powiedzieć. No przecież była obietnica dla przedsiębiorców, że będzie powrót do niższej składki ZUS, do zryczałtowanego ZUS-u. My popełniliśmy błąd, odchodząc od tych zasad, ale Tusk zapowiadał, że to w 100 dni zmieni. Wiemy, że dzisiaj takich pomysłów nie ma, a to już kolejny miesiąc rządów tego rządu, który, no, jeszcze raz podkreślę, okłamał i oszukał Polaków, niestety.
Zbigniew Bogucki, zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także były wojewoda zachodniopomorski, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Panie redaktorze, serdecznie dziękuję wszystkim, życzę dobrego, sympatycznego dnia.